Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że dałeś nam to cudowne, chwalebne szkolenie. W tym tygodniu byłeś z nami i mówiłeś do nas wszystkich. Miałeś szczególne słowo dla każdego z nas. Dziękujemy Ci za to szkolenie. Dzisiaj modlimy się, gdy zamykamy już to szkolenie, gdy robimy podsumowanie, wracamy do Ciebie po Twoje przemawianie. Panie, powiedziałeś w Twoim Słowie, nadchodzi godzina. Panie, wspomnij Twoje własne słowa. Oto nadchodzi godzina. Czasem pytamy samych siebie, kiedy będzie ta godzina? Kiedy ona nadejdzie? Panie, w tych ostatnich dniach modlimy się, aby godzina ta nadeszła, aby przyszła przynajmniej do Twego odzyskiwania. I oto już jest. Dzisiaj modlimy się, niech będzie już teraz. Niech będzie teraz w Twoim odzyskiwaniu. Nie później, ale teraz, gdzie są prawdziwi czciciele. Panie, pozyskaj w Twoim odzyskiwaniu prawdziwych czcicieli w każdym miejscowym kościele, na całej ziemi, prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawać cześć Ojcu. Ojcze, dziś jesteśmy tu, aby Ciebie zadowolić. Jesteśmy w Kościele, by wychwalać Cię. Jesteśmy tu, by składać Ci dary przez cały czas. Tym darem jest Twój Syn, którego doświadczyliśmy, abyś Ty się Nim radował, abyś Ty był zadowolony, abyś Ty był zaspokojony. Panie, pozyskaj to w miejscowych kościołach, pozyskując nas jako Twoich prawdziwych czcicieli, abyśmy chwalili Cię w duchu. Nie tutaj, na tej górze, na tamtej górze, ale w prawdziwym mieszkaniu Boga. Mieszkaniu, które jest w naszym zbiorowym duchu, w naszym zespolonym duchu. Tu właśnie będziemy oddawać Ci cześć. To jest nasza prawdziwa Jerozolima. Będziemy Cię też czcić w prawdziwości, bez żadnej pustki, bez żadnej hipokryzji. Ale Panie, radując się Twoim Synem jako drogimi ofiarami, Panie, przynosimy Go do Ciebie, przedstawiamy Go Tobie. Będziemy Go jeść i radować się Nim, mieć w Nim udział razem z Tobą i ze sobą nawzajem, w prawdziwej społeczności, w komunii. Panie, to jest cześć, której pragniesz. Panie Jezu, modlimy się, abyś pozyskał nas dzisiaj. Ojcze, zyskaj prawdziwych czcicieli. Zyskaj cześć, której szukasz. To jest nasza modlitwa. Abyś Ty był zaspokojony. Aby Twój Syn był zaspokojony. Abyśmy wszyscy byli zaspokojeni. Żebyśmy prawdziwie radowali się, mieli społeczność między Bogiem i człowiekiem przez całą wieczność. Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! Niech ta godzina nadejdzie teraz. Amen. To już jest ostatnie spotkanie. I rzeczywiście będzie ono podsumowaniem tego szkolenia. Natomiast temat tego poselstwa brzmi: radować się Chrystusem rzeczywistością ofiary czyniącej pokój przy stole Pańskim, by w szczególności przy stole Pańskim, by przedstawić ogólny obraz Bożej ekonomii. Gwarantuję to Wam, bracia i siostry, najwyższym pojmowaniem stołu Pańskiego jest to, że jest to pełny obraz boskiej ekonomii, wiecznej ekonomii Boga. Nie jest to tylko spotkanie, na które przychodzimy. Chciałbym to podkreślić wiele razy dzisiaj, że stół pański nie jest spotkaniem w znaczeniu zwyczajowym, powszechnym. Jest to stół, to wieczerza, to łamanie chleba. To nie jest kolejne spotkanie. Ale teraz wyprzedzam fakty. Dzisiaj chciałbym wrócić do pierwszego poselstwa. Tam położono fundament. Tam zobaczyliśmy brzemię. Dlaczego mamy to szkolenie? Krystalizacji Księgi Kapłańskiej. To dlatego, że Bóg musi wyszkolić swój lud, czyli nas, byśmy oddawali Mu cześć. Kluczowym słowem jest cześć. To słowo właściwie jest centrum całego tego szkolenia. Jeśli po tym szkoleniu nasze chwalenie nie będzie na wyższym poziomie, wyniesione czy lepsze, wtedy to szkolenie będzie pewną stratą. Mamy nie tylko czcić Ojca, ale mieć w Nim udział. Przyjmować Go, radować się Nim, uczestniczyć w Synu, w tym Chrystusie. Wszyscy zostaliśmy powołani do społeczności tej osoby, aby mieć to uczestnictwo. I na koniec, aby prowadzić święte, czyste i radosne życie, którym powinno być nasze życie Królestwa i życie Kościoła dzisiaj. Jeśli nigdzie indziej, to przynajmniej w Pańskim odzyskiwaniu. Mając taką podstawę, takie brzemię, poświęciliśmy 10 spotkań na 5 ofiar, poprzez które oddajemy cześć i mamy dział w Nim. Zobaczyliśmy, jak Chrystus jest rzeczywistością tych 5 ofiar. Pozwólcie, że powtórzę. Ofiara całopalna, służąca całkowicie Bożemu zaspokojeniu, ukazuje w formie typu Chrystusa jako Bożą przyjemność i zaspokojenie, tego, którego życie na ziemi było całkowicie oddane Bogu. Ofiara pokarmu ukazuje w formie typu Chrystusa w Jego doskonałym człowieczeństwie, które jest pokarmem dla Boga i dla tych, którzy mają z Nim społeczność i Mu służą, kapłani. Potem, jak widzieliśmy niedawno, ofiara czyniąca pokój ukazuje w formie typu Chrystusa, który czyni pokój i który stał się pokojem i społecznością między nami a Bogiem przez swoją śmierć za nas. Pozwoliło to nam radować się Chrystusem wraz z Bogiem i mieć społeczność z Nim w Chrystusie, co służy naszemu wzajemnemu zaspokojeniu z Bogiem. Te słowa będziemy dzisiaj wielokrotnie słyszeć w tym planie. Później ofiara za grzech ukazuje w formie typu Chrystusa jako tego, który został uczyniony za nas grzechem i który umarł na krzyżu, aby rozprawić się z grzeszną naturą naszej upadłej istoty. I na koniec ofiara za występek ukazuje w formie typu Chrystusa jako tego, który poniósł nasze grzechy we własnym ciele i został osądzony przez Boga na krzyżu. W ten sposób rozprawił się z naszymi grzesznymi czynami, byśmy uzyskali przebaczenie w naszym grzesznym postępowaniu. Ale mamy też parę dodatkowych ofiar, które zobaczymy w tej ofierze czyniącej pokój. Ofiara kołysania ukazuje w formie typu Chrystusa jako tego, który zmartwychwstał w miłości. Ofiara podnoszenia ukazuje w formie typu potężnego Chrystusa we wniebowstąpieniu i wywyższeniu. To bardzo ważne. Czy wiecie, że na stole Pańskim spotykamy się w zmartwychwstaniu i we wniebowstąpieniu? To jest stół Pański zgodny ze standardem. I na koniec mamy ofiarę napoju. Ukazuje w formie typu Chrystusa tego, który został wylany jako wino przed Bogiem w celu zaspokojenia Go, jako również tego, który przesyca nas sobą jako niebiańskim winem wylewanym w celu uradowania Boga i zaspokojenia Go. Drodzy bracia i siostry, chodzi tu o oddawanie czci. I to oddawanie czci, które wypełnia odpowiedni standard i szuka Boga, wiąże się głównie z dwiema rzeczami. Po pierwsze, miejsce oddawania czci, a po drugie, zawartość tej czci. Miejscem oddawania czci jest nasz ludzki duch, którego obecnie zamieszkuje Duch Święty. Innymi słowy, jest to teraz zespolony duch. I duch ten nie tylko jest indywidualnym duchem w każdym z nas, lecz ten duch jest teraz zbiorowym duchem, ponieważ mieszkanie Boga w duchu dzisiaj znajduje się w tym duchu. Tu właśnie jest Kościół, nie w sali spotkań, nie w fizycznym miejscu, ale w tym zbiorowym duchu ciała. To jest miejsce, gdzie spotykamy się, by czcić Boga. Gdy więc przychodzimy na spotkania, aby oddawać cześć na Pański stół, musimy opuścić każde inne miejsce, każdą inną lokalizację, w tym nasz umysł, ciało, duszę, nasze upadłe ciało oczywiście. Musimy wejść w pełni w ducha, w zespolonego ducha, by oddawać cześć Bogu. On jest duchem, a więc my musimy oddawać Mu cześć w duchu. Ale co więcej, to szkolenie podkreśla wielokrotnie, że musimy oddawać Bogu cześć w prawdziwości. W prawdziwości. To oznacza dwie sprawy. Po pierwsze, oznacza to, że musimy czcić Go w rzeczywistości. Natomiast nie ma rzeczywistości oprócz Chrystusa. Powiedział, ja jestem prawdą, jestem rzeczywistością. Zobaczyliśmy w tym tygodniu, że wszystkie ofiary w Starym Testamencie są typem Chrystusa. I wszystkie te ofiary i wypełnienie ich, rzeczywistość tych ofiar, to prawdziwa zawartość, którą my, Boży lud, oddajemy Jemu cześć. Nie mamy nic innego, czym moglibyśmy czcić Boga. Jeśli przyniesiesz coś innego, Bóg to zdecydowanie odrzuci. Nawet nie myślcie o tym, by przynieść coś innego niż Chrystus, Jego umiłowany Syn, który ma On upodobanie. Nie przyjmie On niczego innego, lecz tylko Chrystusa. Musimy więc radować się tym Chrystusem, uczestniczyć w tym Chrystusie codziennie, każdego dnia w naszym życiu chrześcijańskim. Miejmy dzień radowania się Synem Bożym, Chrystusem Bożym, abyśmy mieli coś, co możemy przynieść na spotkanie, zwłaszcza przy łamaniu chleba aby oddawać Bogu cześć, która go zaspokaja. I co więcej, chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Ta prawdziwość oznacza również pewien rodzaj autentyczności, szczerości w naszych ludzkich cnotach. Oznacza to, że nie możemy przyjść z pustymi rękami, nie w ten sposób. Ponadto nie możemy przynosić żadnej hipokryzji. Myślę, że dziś możemy należycie i trafnie określić tak zwane chrześcijańskie oddawanie czci, które w większości jest praktykowaniem hipokryzji. Nie żyją oni w ten sposób. To jest pokaz, pozór. To fasada. Gdy mowa o stole pańskim, w Kościele katolickim nazywa się to Eucharystią. Ma to oznaczać składanie dziękczynienia. Znaczenie jest dobre, ale jest to praktyka zupełnie martwa, formalna, pozbawiona życia i pełna hipokryzji. Nazywa się ją przyjmowaniem sakramentu. To prawda, że Wieczerza Pańska jest centrum życia Kościoła. Nie ma wątpliwości, ale zostało to przemienione poprzez głębiny szatana w Tiatyrze, takie tajemnicze ćwiczenie, rytuał. W mszę, gdzie stoi ktoś w odpowiednich szatach szczególnych, gdzie jest opłatek, który przyjmuje się na język, skłania się głowę lub przyjmuje na rękę. Widziałem małe nagranie wideo o nazwie Eucharystia 101. W Kościele prawosławnym nazywają to boską liturgią, sakramentem sakramentów. Stół Pański tak nazywają. Tak samo. A w państwowych kościołach protestanckich nazywają to świętą komunią. W zależności od tego, w którym odgałęzieniu Sardes. Niektóre są bardziej formalne, inne trudno odróżnić w ogóle od praktyki w rzymskim kościele katolickim. I bracia z Wielkiej Brytanii, bracia wolni, pokazali, że chleb ten i kielich nie przechodzi przez proces przeistoczenia, stając się jakimś prawdziwym ciałem Chrystusa i krwią Jezusa, ale że są one tylko symbolami, emblematami. I zgadzamy się z tym. Nawet jednak to z upływem czasu stało się tylko formalnością, szanowaną formalnością. Bracia i siostry, a co z nami w Pańskim odzyskiwaniu? Oto właśnie mam dzisiaj brzemię, obawiam się i niech Pan mnie przykryje, gdy powiem parę szczerych, uczciwych słów, że nawet drogim odzyskiwaniu Pana ta sprawa, stół pański lub wieczerza pańska, doznała pewnej degradacji, stając się pewną formalnością. Bez tej rzeczywistości, którą opisałem, używając dwóch definicji. Po pierwsze, zawartością jest doświadczenie Chrystusa jako wszystkich tych ofiar. Śpiewamy o tym pieśni, jedną po drugiej. Recytujemy zwrotki z tych pieśni, stojąc, siedząc. Powstajemy, by łamać chleb, jako prawie tradycję przez paru braci. Wypowiadamy pewnego rodzaju modlitwy. Potem wyznaczamy z obowiązku troszkę czasu dla Ojca. Nie możemy zapomnieć o Ojcu, prawda? Może przesadzam i nie mówię, że jest tak w każdym kościele. Ale, drodzy bracia i siostry, od bardzo długiego czasu razem z innymi braćmi mam takie brzemię, które jest bardzo silne w tej sprawie Pańskiego stołu wśród nas, w naszej praktyce. Nie powiedziałbym, że robimy jakieś przedstawienie w odzyskiwaniu, ale czasem czuję, że powinniśmy z tym skończyć i zacząć inny rodzaj spotkania. Czasem tak czuję. Chciałbym powiedzieć wam, bracia i siostry, stół Pański jest tą jedną rzeczą, którą ustanowił sam Pan Jezus. To fizyczna czynność łamania kawałka chleba, picia z kielicha wieczorem w dniu Paschy, gdzie uczniowie spożywali Paschę, ucztę Paschy, która była typem tego stołu. Później Pan wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i rozdał im, rozdał uczniom i powiedział: weźcie i jedzcie, to jest moje ciało, złamane za was. Zjedzcie to. To przywodzi na myśl szósty rozdział Ewangelii Jana. Jeśli nie będziemy jedli Jego ciała i pili Jego krwi, nie będziemy mieli w sobie życia. Później Pan wziął kielich. To był sok, prawdopodobnie z winogron, owoc winorośli. Błogosławił i dał im. To jest krew nowego przymierza, która została przelana, wylana na odpuszczenie grzechów. Wypijcie to. Drodzy święci, dzisiaj mam brzemię, gdy mówimy o tym typie ofiary czyniącej pokój, jako wypełnienie. Stół Pański jest jej wypełnieniem. W całym odzyskiwaniu Pańskim na tej ziemi stół Pański, Pańska Wieczerza, niech będą wyniesione, wywyższone do najwyższego standardu. W tym celu przejdźmy do tego planu. Brat Lee w posłudze swojej mówił dużo o stole Pańskim w różnych miejscach. Abyśmy spojrzeli na tę sprawę poprzez obiektyw ofiary czyniącej pokój, nie ma lepszej książki o tym niż ta pod tytułem Lekcje o służbie, Lekcje służby. Prawda? Podstawowe lekcje o służbie, głoszone w 1978 roku lub w podobnym czasie po strasznym buncie. To było wygłoszone świętym w hrabstwie Orange County. W kilku poselstwie Bradley mówił o ofierze czyniącej pokój, aby odkryć bogactwa stołu pańskiego w Bożej ekonomii. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że książka ta jest czymś, co musimy przeczytać. I nie próbuję tej książki sprzedać, ale promuję ją. Uzyskajcie tę książkę, a uzyskacie to, o czym mówimy dziś, ale dużo bardziej szczegółowo. Proszę wszystkich współpracowników, wiodących braci wszędzie, aby przyłączyli się, by pomogli odzyskać stół pański w jego odzyskiwaniu. I proszę też wszystkich świętych. Pierwszy punkt rzymski. Ofiara czyniąca pokój oznacza Chrystusa, który jest pokojem, jaki mamy z Bogiem, żebyśmy mogli radować się Nim wraz z Bogiem i człowiekiem w społeczności i z radością. Nie ma innej ofiary wśród tych omawianych, gdzie wymienia się pięć stron, które jednocześnie, razem radują się tą ofiarą. Mają dział w tej wzajemnej społeczności, gdzie jest wiele radowania się. Zobaczymy to. W Księdze Liczb Powtórzonego Prawa, w odnośnikach do nich, zobaczymy, że powinny być dni radowania się na wyznaczonych ucztach. Musimy dąć w trąby nad naszą ofiarą całopalną i innymi ofiarami przy naszej ofierze czyniącej pokój. To były dni radowania się. Na stole Pańskim nie powinno być smutnych twarzy. Radowanie się powinno emanować z naszego ducha i z naszych serc. Będziecie składać ofiarę czyniące pokój i jeść tam przed i radować się przed Jahwe waszym Bogiem. Obrazą dla Boga jest to, jeśli nie radujemy się. Obrażamy Go, gdy jesteśmy posępni, smutni. On jest szczęśliwy. I my też powinniśmy być. A ofiara czyniąca pokój wypełnia się przede wszystkim przez to, że radujemy się Chrystusem podczas stołu pańskiego i łamiemy chleb, żeby Go wspominać, oraz ofiarowujemy Ojcu Chrystusa, żeby uczcić Ojca. Cytowałem już 26 rozdział Ewangelii Mateusza, ale pamiętajcie proszę te dwie rzeczy, które wydarzyły się przy Pańskim stole. Po pierwsze, łamiemy chleb, aby Go wspominać. Bracia i siostry, wspominajcie Go. To nie jest czas, aby modlić się o wasze problemy. To jest czas, gdzie ja i wy zupełnie zapominamy o wszystkim na tym wszechświecie, oprócz Chrystusa. Po prostu wspominajcie Go. I po drugie, ofiarujcie Go Ojcu, aby oddać cześć Ojcu. Po tym pierwszym stole Pańskim, od razu po nim, gdy jeszcze siedzieli tam, zaśpiewali pieśń. Wierzę, że Pan ich poprowadził w tym śpiewaniu, ponieważ czytamy o tym w Hebrajczyków, rozdział drugi, że pierworodny Syn poprowadzi nas w wychwalaniu Ojca. Nie wiem, jaki głos miał Jezus, ale śpiewał i poprowadził uczniów w tym, by zaśpiewać hymn Ojcu, zanim poszli na Górę Oliwną. B. Ofiara czyniąca pokój to starotestamentowy typ stołu pańskiego. Mówiłem już, że Pascha jest jednym typem. Ten typ jest na początku Księgi Wyjścia. gdy dopiero wyszli z Egiptu. Ale jest pełniejszy typ. Jest nim ofiara czyniąca pokój. Jest to typ, który pojawił się po zbudowaniu przybytku, gdzie mieszkał Bóg wśród swego ludu w namiocie spotkania, gdzie nadano prawo i przekazano wszystkie przepisy oddawania czci, gdzie wszystkie ofiary były składane, gdzie ustanowiono kapłaństwo. Nie ustanowiono go, gdy w nocy Paschy lud jadł w pośpiechu, aby wyjść z Egiptu. To była Boża świątynia. Składano tę ofiarę w Bożym mieszkaniu. Gdy jest święte i królestwie kapłaństwo, oddawanie czci jest większe, pełniejsze. Podczas stołu pańskiego wierzący radują się Chrystusem jako ofiarą czyniącą pokój, żeby mieć społeczność z Bogiem i ze sobą nawzajem. Radują się Chrystusem przed Bogiem Ojcem. Bez oddawania czci Ojcu na spotkaniu stołu pańskiego, przedstawienie ofiary czyniącej pokój składanej Bogu nie może się całkowicie wypełnić. Chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Tak, z jednej strony na stole pańskim radujemy się Chrystusem jako naszą ofiarą czyniącą pokój i dzielimy się nią ze sobą nawzajem. Ale jest kolejna wielka część tego czasu, tej godziny podczas wieczerzy i jest nią oddawanie czci samemu Ojcu, bez czego przedstawienie ofiary czyniącej pokój Bogu nie jest wypełnione do końca. Zobaczycie potem, że nawet tam jest ofiara podnoszenia, ofiara kołysania. Jest tam składanie dziękczynienia i ślubów, które towarzyszą oddawaniu czci Ojcu. To nie tak proste zaśpiewać parę pieśni w pierwszej części śpiewnika i to wszystko. Dwa, powinniśmy przeprowadzać stół pański w dwóch częściach. A podczas pierwszej części spotkania wszelkie wznoszone przez nas chwały powinny być kierowane do Chrystusa. Powinniśmy Go też błogosławić, jak również dobrze mówić o Jego osobie i dziele. Wtedy składamy dziękczynienie Panu. Przez Niego więc, do Hebrajczyków 13:15, to bardzo ważny werset. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. Czy zdajecie sobie sprawę, bracia i siostry, że nasze chwały ku Panu to ofiary? To nie tylko Chrystus, który jest ofiarą, lecz nasze chwały, wychwalanie Go, to ofiary dla Boga, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Jeśli nasze usta są zamknięte, jesteśmy cicho na stole pańskim, w istocie nie ma ofiar. I stół pański jest wtedy pusty. Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego pojąć, że bracia i siostry tydzień po tygodniu przychodzą na stół pański i są cicho. Nic nie mówią. Ani słowa. Nie rozumiem tego. Bóg uczynił nasze usta, abyśmy Go wychwalali. Czy mam rację? Żeby wzywać Go. Żeby dziękować Mu. W innym razie, po co są nam potrzebne usta? Żeby tylko jeść? Żeby pić? I zwłaszcza przy takiej okazji oddawania czci, nasze usta muszą być szeroko otwarte. Nasze płuca muszą być wyćwiczone. Nasze usta muszą być otwarte. Powinniśmy wszyscy przychodzić na taki czas, by wychwalać Pana. Chwała Panu! Chwała Panu! Powinniśmy nawet po drodze do spotkania wychwalać już. Ale nie. Dzisiaj przychodzimy i jesteśmy cicho. Znaczna część świętych przychodzi dopiero 15-20 minut po czasie. Ci, którzy tam siedzą, czekają na innych. To niewłaściwe, bracia i siostry. Nie rozumiemy tego, jak należy. Nawet gdy siedzisz tam, wprowadzasz innych, jesteś pierwszy, zaczynaj chwalić Pana. Wychwalajcie Pana. Czy będziecie tak robić? Nie chwalenie Pana to zawstydzanie Go. To nie podążanie za Jego pierwszym synem, pierworodnym synem, gdy On wychwala. Ale On nie może dziś chwalić bez naszych chwał, ponieważ może chwalić we chwałach Kościoła. Więc Go ograniczamy. Ograniczamy Go przez to, że my nie chwalimy. Mam nadzieję, że następnym razem, gdy zbierzemy się na stole Pańskim i gdy nie będziemy wychwalać, poczujemy się potępieni. Powinniśmy Go błogosławić, czyli mówić o Nim dobrze. Powiedzcie coś po prostu. Panie Jezu, jesteś dobry. Amen. Nie musisz wygłaszać kazania dla Pana. W rzeczywistości niektóre chwały są jak wygłaszaniem poselstwa. Pan nie potrzebuje od was poselstwa. On chce wam je dać. Ale jedna rzecz, której od was potrzebuje, to wasze chwały. Nie może sam siebie chwalić. Potrzebuje ludzi, aby go chwalili. Potrzebuje wielu braci, którzy będą go wychwalać. Potrzebuje jego ludu, który będzie go chwalił. Potrzebuje swoich wierzących, by go chwalili. A więc chwalcie go, bracia i siostry. I jakże mogłyby nam się skończyć sprawę, za które go chwalimy? Pomyślcie o jego osobie, pomyślcie o jego dziele. Mamy wieczność, żeby co robić? By chwalić go za szczegółowe rzeczy. Ale szybko nam się kończą te tematy. Nie wiemy, co powiedzieć. Więc polegamy na hymnach. Nazywam je śpiewaj razem. To nie jest stół pański, tylko to jest takie śpiewanie razem, używając tekstu. W tych wersetach jest mowa o ofiarach czci. Z ust niemowląt i ssących ustanowiłeś chwałę. Wielki jest Jahwe, którego możemy chwalić. Każdy, kto składa ofiarę dziękczynienia, wychwala mnie. Oddawajcie mu cześć. Tobie złożę ofiarę dziękczynienia. Barankowi niech będzie błogosławieństwo i chwała i cześć i moc na wieki wieków. Powinno nam zabraknąć czasu, a nie słów, kiedy go chwalimy. Ale nie. Patrzymy na zegarek albo na zegar na ścianie. Kiedy skończy się ta część, żebyśmy mogli przejść do kolejnej w naszym programie? Słyszałem, że w Etiopii, w Addis Ababa, stół pański u nich czasami trwa 2 godziny. Czy coś jest w tym niewłaściwego? W pierwszym kościele w Jerozolimie na początku stół pański był codziennie. Łamali chleb nawet parę razy dziennie, ponieważ byli pełni radowania się dynamicznym zbawieniem Jezusa. Jest to tak świeże, tak żywe. Za każdym razem, gdy jedli posiłek, musieli wspominać Pana ponownie. I później zaczęli spotykać się raz w tygodniu. Straciliśmy tego ducha, bracia i siostry. Podczas drugiej części spotkania powinniśmy kierować swoje chwały do Boga Ojca. Najlepiej jest zostawić posłuchajcie tego. 1/3 bądź 2/5 czasu na czczenie Ojca. Dzisiaj dla czci Ojca wydziela się niewielki czas. Jest to sprawa poboczna. Gdy zostanie trochę czasu, parę minut, to śpiewamy hymn numer 52 po angielsku. Nie ma w nim nic złego. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Gdybyś był ojcem, jak byś się czuł? Będziemy mieli konferencję dla osób mówiących po hiszpańsku w styczniu. Pańskie prowadzenie społeczności było takie, abym ja również wziął udział i był z braćmi hiszpańskojęzycznymi. Powiedziałem dziś braciom, moim brzmieniem jest to, aby 4 spotkania poświęcić oddawaniu czci przez Kościół Bogu Ojcu. Nie tylko Bogu, ale Bogu Ojcu, zgodnie z Jego ekonomią i Jego udzielaniem. 2/5 lub 1/3 czasu, całego dostępnego czasu. Nie chodzi o to, żeby patrzeć na zegarek, ale chodzi o to, żeby zobaczyć wagę tego czasu. Chodzi o tą wizję, docenienie Ojca. Jest to wielka sprawa. Musicie przestudiować tę sprawę oddawania czci Ojcu. Ewangelia na 4. Ojciec szuka czci. Przejdźmy dalej. Chrystus jest rzeczywistością ofiary czyniącej pokój, którą się radujemy podczas stołu Pańskiego, żebyśmy dziękowali Ojcu oraz Mu ślubowali. Naszemu oddawaniu czci Ojcu może towarzyszyć pewne szczególne dziękczynienie dla Ojca. Na podstawie naszego doświadczenia w zeszłym tygodniu, lub może to być ślub. Ojciec pragnie ślubów od swoich dzieci, dobrowolnej ofiary od nas, która towarzyszy ofierze czyniącej pokój z Chrystusa. A z jednej strony możemy poświęcić się Panu dziękując i się modląc. Panie, kocham Cię, poświęcam się więc Tobie. To jest dobre, ale powiedziane zbyt ogólnie i bez emocji. B. Brat Lee powiedział, że jest to zbyt ogólne i z emocji. Zgadzam się z nim. Chciałem też dodać takie słowa, jeśli mi wybaczycie. Często widzę na stole Pańskim, używając moich słów, to moje słowa. Jest tam dużo lokomocji, ale brak emocji. Nie promuję bycia pogrążonym w emocjach. O tym zapomnijcie. Nie o to mi chodzi, ale widzę, że wiele wspominania Pana jest mechaniczne, jest zimne i jest czymś formalnym. Nie ma tam uczucia. Uczucie zaginęło. Mówimy, Panie, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Nie ma w tym uczucia. Nasze modlitwy stają się recytowaniem czegoś na pamięć. Rutyną, formułą, ale nie pochodzą z serca. Kiedy ostatnio zdarzyło się wam, że przelewaliście prawdziwie łzy na stole Pańskim? B. Z jednej strony możemy ofiarować się Bogu, składając Mu dobrowolny ślub i się modląc. Panie, przychodzę tu, by złożyć Ci ślub. Powierzam Ci siebie i Ciebie poślubiam. Zawsze chcę żyć wyłącznie dla Ciebie bez względu na to, co się dzieje i jak się czuję. Wszyscy musimy być poślubieni Chrystusowi ze względu na Jego odzyskiwanie. Ofiara złożona za ślub jest czymś z woli i jest silniejsza oraz głębsza. Radość z ofiary czyniącej pokój pochodzi z ofiary całopalnej, ofiary pokarmu, ofiary za grzech i ofiary za występek. Musimy mieć jasność, święci. Te pierwsze cztery ofiary są bazą, zbiorową podstawą tej piątej ofiary zwanej ofiarą pokarmu. W rzeczywistości ofiara pokarmu w pewnym sensie ucieleśnia wszystkie cztery pozostałe. Każdego dnia w naszym życiu chrześcijańskim powinniśmy doświadczać ofiary całopalnej, pokarmu, za grzech, za występek. Codziennie, później w Dzień Pańskim, gdy zbieramy się, możemy razem radować się ofiarą czyniącą pokój na podstawie tych czterech ofiar. Radowanie się przez nas Chrystusem jako tymi czterema ofiarami prowadzi do radowania się przez nas Chrystusem jako ofiarą czyniącą pokój, dzięki czemu mamy społeczność z Bogiem i współwierzącymi. Drugi punkt rzymski. Ofiara czyniąca pokój może pochodzić z różnych zwierząt stadnych, z samca bądź samicy. A różne rodzaje ofiary czyniącej pokój oznaczają, że radowanie się Chrystusem przez tych, którzy składają ofiary, się różni. Nasze życie codzienne służy życiu spotkań. Mamy takie powiedzenie. Chciałbym powiedzieć Wam dziś, że nasz tydzień służy stołowi. Powinniśmy zacząć w poniedziałek, oddawać Bogu cześć, aby oddać Mu cześć na Wieczerzy Pańskiej. Każdego dnia gromadzimy Chrystusa jako wszystkie te ofiary, aż dojdziemy do celu. A wtedy mam nadzieję, że wielu z nas będzie mieć silniejszego, bogatszego Chrystusa, który będzie ofiarą męską, a nie tylko żeńską. Trzy. Chrystus jako ofiara czyniąca pokój jest bez skazy, grzechów i występków. Wrócę jeszcze. Wiecie, na stole pańskim są pewne modlitwy, które są męskie. To znaczy, że są silniejsze, a niektóre są żeńskie. Przepraszam, że nie będę politycznie poprawny. Nie ma tu uprzedzenia do płci. To jest Słowo Boże jako obraz. O, oby radowanie się Chrystusem przez świętych było pogłębione, wywyższone, poszerzone i wydłużone. Trzy. Chrystus jako ofiara czyniąca pokój jest bez skazy, grzechów i występków. My nie będziemy w to się zagłębiać. Cztery. Pokropienie ołtarza krwią ofiary czyniącej pokój i pokropienie nią ołtarza wokół oznacza, że krew daje temu, kto składa ofiarę, pokój w sumieniu i pewność, że jego grzechy zostały zmyte. Za każdym razem, gdy zbieramy się na stole pańskim, nasze sumienie powinno być obmyte krwią, skropione krwią, oczyszczone krwią, wypełnione pewnością i pełne odwagi, by przyjść do Ojca poprzez Niego i w Duchu. O! Co za chwalebna wolność, co za cudowna wolność, bycie uwolnionym od grzechu, bycie uwolnionym od potępienia, bycie uwolnionym i wolnym, żeby tylko wychwalać Pana. Tylko takie oczyszczone sumienie pozwala nam na co? Aby oddawać cześć żywemu i prawdziwemu Bogu. Aby Pański stół nie był martwymi czynami, ale żywym dotykaniem żywego Boga na podstawie oczyszczonego sumienia. Alleluja za krew Jezusa. 5. Chrystus, który jest ofiarą czyniącą pokój, służy temu, by 5 stron, Bóg, usługujący, kapłani, wszyscy kapłani, ciało kapłańskie, składający ofiary i zgromadzenie oczyszczonych ludzi, miało społeczność i się radowało. Każdy w tym czasie otrzymuje pokarm. Z pewnością jest to świętym przyjęciem u Boga. Zobaczmy teraz, co oni jedzą. Pierwsza strona, ta najważniejsza strona, to sam Bóg. A tłuszcz i wewnętrzne części ofiary stanowiły Bożą porcję. Bóg otrzymuje tłuszcz, nerki, otrzewną wątrobę i tłuszcz wokół niej. Żaden człowiek nie może tego jeść, mieć w tym działu. Ofiara składana przez ogień, zaspokajająca wonność dla Jahwe. 1. Tłuszcz oznacza wewnętrzne bogactwa Chrystusa, obfitość życia służącą zaspokojeniu Boga zgodnie z Jego chwałą, a wewnętrzne części, czułość, małość i drogocenność tego, czym Chrystus jest w swej wewnętrznej istocie, względem Boga, służące zaspokojeniu Go. Jedynie On może je zrozumieć i docenić. Mogę powiedzieć tylko tyle, ponieważ sam nie jestem Bogiem i nie wiem, czym to jest. Mam troszkę zrozumienia, ale tylko Bóg wie, co jest we wewnętrznych częściach Jego Syna. Tylko Ojciec zna Syna i nikt inny. Tylko Ojciec zna wewnętrzne części Syna. Delikatne, ukryte części, małe części, drogocenne części. Mamy tu odniesienie do Jana 7 o tym, że każdy może robić to, co mu jest wygodne. Pan jednak był ograniczony. Musiał przestrzegać czasu, kiedy ma pójść na ucztę, kiedy ma przemawiać, kiedy ma nie przemawiać. W jego nauczaniu, we wszystkim, co robił, wykonywał wolę Ojca, szukał Bożej chwały. Te sprawy były głęboko ukryte w tym człowieku, Bogu człowieku, Panu Jezusie, które widzi Ojciec, które On zauważy i którymi Ojciec naprawdę raduje się. 2. Spalanie tłuszczu i wewnętrznych części ofiary czyniącej pokój, będącej ofiarą ogniową składaną Jahwe, oznacza, że Bóg pierwszy powinien się radować pierwszą, najlepszą częścią ofiary czyniącej pokój. Jest to silnie nasycony tłuszcz. Nie jest on dobry dla zdrowia człowieka, ale jest najlepszym pokarmem dla Boga. B. 4 rodzaje ciasta z prawym udem, ofiara podnoszenia, były porcją usługującego kapłana. Ci, którzy służyli, byli silni, mieli dział w tej służbie i na spotkaniach nieśli oddawanie czci, kapłańską służbę, jedli 4 rodzaje ciasta, co jest odniesieniem do ofiary pokarmu oraz prawe udo jako ofiarę podnoszenia. To odnosi się do siły Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu. Podnosili Chrystusa, podnosili Go do Boga. C. Mostek klatki piersiowej jako ofiara kołysania była przeznaczona dla wszystkich kapłanów. Nawet ci, którzy nie służyli, otrzymywali do jedzenia mostek jako ofiarę kołysania. Bracia i siostry, na stole Pańskim, jak wiele widzicie kołysania udami, jak wiele widzicie mostków, które są kołysane. Przykro mi, na wielu spotkaniach jest tylko parę osób, które podnoszą wychudzoną nóżkę kurczaka. To ubóstwo. Nie ma tam kołysania, podnoszenia mostku miłości, uda siły, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. D. Mięso ofiary było porcją tego, który składał ofiarę. Ten, kto składał ofiarę modlitwy, chwały, otrzymywał mięso do jedzenia z tej ofiary. Ofiarę, która została pocięta, zabita przy ołtarzu ofiary całopalnej. E. Pozostałe mięso z bydła pod warunkiem, że było czyste, było przeznaczone dla całego zgromadzenia. Każdy otrzymywał coś do jedzenia. Jeden, radowanie się Chrystusem jako naszym pokojem powinno być strzeżone przed wszelką nieczystością, a Chrystusa będącego ofiarą czyniącą pokój powinni jeść ludzie czyści. Dalej, moi drodzy, jest mowa o spożywaniu przez nieczystego w szczegółach zgodnie z przepisami o ofierze czyniącej pokój. Jest to coś bardzo, bardzo ważnego. Czytamy tu, że oddajemy cześć i uczestniczymy w Chrystusie, aby prowadzić święte i czyste i pełne radości życie. Czystość jest ważna. Nie tylko ofiara ma być bez skazy i żadnej wady, ale także uczestnicy, którzy się nią radują, muszą być czyści. Jeśli nie jesteśmy czyści, nie kwalifikujemy się, aby jeść ją. Więc w 1 Koryntian 11 apostoł tam wiele mówi o stole Pańskim, abyśmy sprawdzali samych siebie. Nie ma wiele czasu. Jest o tym mowa w wersetach 27 do 29 rozdziału 11. Kto by jadł chleb lub pił kielich Pana niegodnie, przeczytajcie przypis, winien będzie ciała i krwi Pana. Przeczytajcie przypis, ale niech człowiek sprawdza samego siebie. Przeczytajcie znów przypis i w ten sposób niech je z chleba i pije z kielicha. Kto bowiem je i pije, ten je i pije sąd samemu sobie. Przeczytajcie przypis, jeśli nie rozeznaje ciała. To mamy tu wiele przypisów i wyjaśnień o ważności bycia czystym i nieskalanym, gdy mamy dział w tej świętej ofierze, najświętszej ofierze ku Jahwe. Nieczystych, którzy spożywają Chrystusa jako pokój podczas stołu Pańskiego, powinno się odstawić od społeczności radowania się Chrystusem. Odstawieni na bok. To bardzo poważna sprawa, kiedy przechodzimy na stół. 3. Taką grzeszną osobę powinno się oddalić od społeczności przy stole Pańskim. Nawet oddalić. Nie tylko odstawić. 4. Również brud śmierci niszczy znaczenie Bożego radowania się Chrystusem. Bóg nienawidzi śmierci i nie chce patrzeć na nic, co się z nią wiąże. Nie powinniśmy dotykać niczego martwego i przychodzić na stół Pański. Nie powinno być elementu śmierci, więc również elementu grzechu. W kościele w Koryncie działy się takie rzeczy, a więc byli tacy, którzy tymczasowo, a inni nie tymczasowo, zostali poddani dyscyplinie Pana w Jego ciele. Brat Ron mówił o pokoju ze sobą nawzajem, zwłaszcza gdy przychodzimy na stół Pański, bracia i siostry. To poważna sprawa, jeśli mamy problem z innym świętym, członkiem ciała. Musimy sprawdzać, badać samych siebie. Niektóre osoby w Koryncie stali się słabi, chorzy, a nawet niektórzy umarli. To bardzo poważna sprawa. My, którzy obieramy Chrystusa za ofiarę czyniącą pokój, powinniśmy składać Bogu znakomitą część Chrystusa, tłuszcz, w celu zaspokojenia Boga, czułą część Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, pierś w postaci ofiary kołysania i silną część Chrystusa w Jego wniebowstąpieniu, prawe udo w postaci ofiary podnoszenia, żeby słudzy nimi się radowali. W radowaniu się przez nas Chrystusem jako ofiarą czyniącą pokój, Bóg przydzielił nam, nowotestamentowym kapłanom, czułą zdolność i wzmacniającą moc Chrystusa, nasz wieczny dział, którym się radujemy, służąc Bogu. Czy nie macie doświadczeń, moi bracia, gdy pewien czas minie na stole Pańskim, oddajemy taką cześć Panu. Naprawdę radujemy się Nim w ten sposób. Czujecie, że jesteście napełnieni, że najedliście się. Czym? Miłością. Siłą. Jesteście gotowi, żeby stawić czoła nowemu tygodniowi, żeby iść znowu na bitwę. Mieliście dział w chlebie i winie. Jedliście z mostka, z prawego uda, czyli z Chrystusa. On stał się naszym działem, abyśmy kontynuowali służbę Bogu jako kapłani. G. W Nowym Testamencie nie ma kleru ani laikatu. Wszyscy więc wierzący w Chrystusa powinni być usługującymi kapłanami, ciałem kapłańskim, tymi, którzy składają ofiary i zgromadzeniem. Dzisiaj powinniśmy być tymi czterema stronami, oprócz Boga, który jest piątą stroną. 6. To, że nie spożywano tłuszczu, oznacza, iż najlepsza część Chrystusa służyła zaspokojeniu Boga. To, że nie spożywano krwi, oznacza, iż Jego krew przelana na odkupienie nas w pełni zaspokaja Bożą sprawiedliwość, świętość i chwałę. Zgodnie z tym typem nigdy nie powinniśmy mieć działu w krwi, ani mieć działu w tłuszczu. Krew zaspokaja Boże wymagania sprawiedliwości, świętości i chwały. Zobaczmy to, przeczytam. We wszechświecie więc tylko krew Jezusa jest jadalna i jedzą ją tylko wierzący, żadnej innej krwi. Tylko Jego krew jest prawdziwym napojem. Spożywanie innej krwi doprowadzi do tego, że krew Chrystusa stanie się pospolita. Ci chwiejący się żydowscy wierzący, chrześcijanie, wahali się, czy wrócić do starotestamentowych ofiar z byków i kozłów, czy mieć udział w tej krwi. Autor pisze nie. Robiąc to, sprawiacie, że krew Jezusa jest pospolita. Tylko ta krew jest wieczna, wiecznie skuteczna. C. Krew Chrystusa zaspokaja sprawiedliwe Boże wymagania, pozwala utrzymać świętą Bożą pozycję i zachowuje Bożą chwałę, Jego wyrażoną godność. Punkt 7, prawda? Baranek oznacza, że składający ofiarę raduje się Chrystusem, tym, że jest On doskonały i piękny, a kozioł, że składający ofiarę raduje się Chrystusem, nie tyle jednak tym, że jest On doskonały i piękny, ale że został uczyniony grzechem w naszym imieniu. Mamy tu baranka i kozła w typie. 8. Ofiara pokarmu jest swoistą ofiarą całopalną, pokarmem dla Boga, którym to pokarmem On się zadowala i raduje. Ofiara czyniąca pokój to jest rodzaj ofiary całopalnej, wyłącznie dla Boga, żeby nią się radował, żeby Bóg był zaspokojony. O, aby stół Pański u nas był pełen aromatu i woni w naszym chwaleniu. 9. Ofiara czyniąca pokój ma za podstawę zaspokojenie, jakie Bóg znajduje w ofierze całopalnej. Zgodnie z kolejnością wymieniania ofiar w Księdze Kapłańskiej 1.1 do 6.7 jest owocem radowania się, jakie Bóg podstawą i owocem radowania się, jakie Bóg i człowiek mają w ofierze pokarmu. Jeśli praktycznie i codziennie mamy się radować Chrystusem jako pokojem, musimy wpierw obrać Go za ofiarę całopalną, służącą zaspokojeniu Boga, a następnie karmić się Chrystusem jako ofiarą pokarmu, radując się Nim jako naszym pokarmem. Dlatego mam podstawę, by powiedzieć, że aby radować się ofiarą czyniącą pokój, trzeba radować się wszystkimi pozostałymi. 10. Kolejność wymieniania 5 ofiar w Księdze Kapłańskiej 1.1 do 6.7 jest zgodna z naszym praktycznym doświadczeniem, podczas gdy kolejność przedstawiona w wersetach 6.8 do 7.18 z ogólnym obrazem Bożej ekonomii. To ważna część, chociaż nie będzie testu z tego poselstwa, to sprawdźcie samych siebie z tych punktów. To bardzo ważny punkt, który kończy to szkolenie. A zgodnie z kolejnością wymieniania ofiar w Księdze Kapłańskiej 6.8 do 7.38, ofiara czyniąca pokój ma za podstawę również ofiarę za grzech i ofiarę za występki. Gdy problem związany z naszym grzechem i występkami zostaje rozwiązany przez Chrystusa jako ofiarę za grzech i ofiarę za występek i gdy Bóg i my zaspokoimy się Chrystusem, ofiarą całopalną i ofiarą pokarmu, możemy ofiarować Bogu Chrystusa jako ofiarę czyniącą pokój, co służy wzajemnemu radowaniu się w pokoju. Jest to zgodne z prawami ofiar. Ofiara czyniąca pokój jest na końcu. W swym sercu, zgodnie ze swym pragnieniem, Bóg chce, by Chrystus był dla nas czterema rodzajami ofiar. Ofiarą całopalnią, ofiarą pokarmu, ofiarą za grzechy, ofiarą za występki, żebyśmy we wszelki sposób radowali się Chrystusem jako pokojem z Bogiem. To, że Chrystus jest tymi czterema ofiarami, znajduje zwieńczenie w formie pokoju między Bogiem a Jego ludem. Pokojem tym zaś jest po prostu sam Chrystus. W naszym doświadczeniu ofiara czyniąca pokój jest pośrodku. Mówiliśmy już o tym. Jest ona w centrum wszystkich pięciu ofiar. Ofiara całopalna i pokarmu po jednej stronie i ofiara za grzech i występek po drugiej stronie, jakby ramy po bokach tej ostatecznej ofiary, którą jest ofiara czyniąca pokój. C. Na koniec radowanie się Chrystusem, który jest wszystkimi ofiarami owocujące ofiarą czyniącą pokój, znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, ostatecznej ofierze czyniącej pokój. Jerozolima znaczy fundament pokoju, w której będziemy się radowali trójjedynym Bogiem jako pokojem na wieki. Pozwolę sobie na małą przepowiednię, choć mogę nie mieć racji, ale przez wieczność będziemy mieli zawsze stół Pański. W pewnym sensie będziemy radowali się Chrystusem jako naszą ofiarą czyniącą pokój w mieście i na fundamencie pokoju. Bóg i człowiek będą tam, będą radować się tym Chrystusem przez wieczność. D. A zatem przepisy bądź prawa dotyczące ofiar są zapisem całości Bożej ekonomii. Teraz to zobaczyliście, bracia i siostry, te pięć ofiar to obraz Bożej ekonomii. Jest tu strona prawna i jest strona organiczna. Wszystko w Bożej ekonomii można znaleźć w tych ofiarach. Można znaleźć tu Boga, jest tutaj Chrystus, jest tu Duch, są tu wierzący, jest tu Kościół, jest tu Królestwo i jest tu Nowa Jerozolima. Cała Boża ekonomia jest nam pokazana. Chwała Panu na tym małym szkoleniu poprzez 5 cudownych ofiar w Księdze Kapłańskiej. Amen. Amen. Żyjmy w naszym całym codziennym życiu, nawet dziś, jak miniatura Nowej Jerozolimy. Każdego dnia miejmy dział w tym Chrystusie w kilku aspektach. Niech Pański stół nie będzie już jednym z wielu spotkań. We wczesnym Kościele zachowywali 4 rzeczy. Trwali niezłomnie w 4 rzeczach. Po pierwsze, nauczanie apostołów. Po drugie, społeczności apostołów. Po trzecie, w łamaniu chleba. I po czwarte, w modlitwach. 2 spotkania Kościoła, które są najbardziej istotne, które są na szczycie, które wymagają najwięcej ćwiczenia naszego zespolonego, zbiorowego ducha. Jedna to stół Pański, gdzie wychwalamy, żeby wyrażać trójjedynego Boga, żeby przynieść chwałę Jemu, by dobrze o Nim mówić, by oddawać Mu cześć i chwałę, i mądrość, i moc. Jest jeszcze 2 spotkanie, spotkanie modlitewne, spotkanie pełne ćwiczenia ducha. Nie dla wyrazu, ale dla reprezentowania Boga. To czas panowania nad wrogiem, aby zdobyć ziemię, by pójść naprzód z królestwem, aby pokonać szatana. Amen? Aby prowadzić bitwę. To jest spotkanie modlitewne. Te 2 spotkania są centralne w Kościele. Właściwie to nie są 2 spotkania, tylko to jest łamanie chleba i modlitwa. To 2 najważniejsze ćwiczenia w kościołach miejscowych, w Kościele Boga. Aby te 2 spotkania, zwłaszcza stół Pański, w tych dniach zostały odzyskane. Amen. Na całej tej ziemi, nie obchodzi mnie gdzie, na wszystkich 6 kontynentach, aby każdy stół Pański był inny niż dzisiaj. Amen. Ojciec pozyska cześć, której szuka. Powie on, teraz już jest. Nadeszła godzina. Znalazłem prawdziwych czcicieli. Może ich liczba nie jest wielka, ale oto są oni tutaj. Jestem szczęśliwy. Jestem zaspokojony. I my też będziemy zaspokojeni. O, chwała Panu! Chwała Ojcu! Chwała Jemu! Alleluja!